Emily Brontë, Wichrowe wzgórza. Czyta Marek Konopczak. Rozdział pierwszy. Wróciłem właśnie z wizyty u mego gospodarza, sąsiada samotnika, z którym będę musiał utrzymywać stosunki. Okolica naprawdę piękna. W całej Anglii nie znalazłbym chyba drugiego tak odludnego miejsca. Prawdziwy raj dla mizantropów, w sam raz dla takich jak ja i pan Heathcliff. Cóż za typ! Z pewnością nie odgadł, jaką poczułem do niego sympatię od chwili, gdy na mój widok czarne jego oczy zamigotały podejrzliwie, a palce stanowczym gestem wsunęły się głębiej za kamizelkę. — Pan Heathcliff? — zapytałem. Skinął głową. — Jestem Lockwood, pański dzierżawca. Poczytywałem sobie za obowiązek złożyć panu moje uszanowanie zaraz po przyjeździe. Mam nadzieję, że nalegając tak usilnie na wynajęcie mi drozdowego gniazda, nie sprawiłem panu kłopotu. Dowiedziałem się wczoraj, że miał pan zamiar... Drozdowe gniazdo jest moją własnością. Przerwał mi szorstko. Gdybym mógł tego uniknąć, nie pozwoliłbym, by mi ktokolwiek sprawiał kłopot. Wejdź pan. To wejdź pan, wymówione przez zaciśnięte zęby, brzmiało jak idź do diabła. Nie zdradzał chęci otworzenia bramy. To zachęciło mnie do przyjęcia zaproszenia. Zaciekawił mnie człowiek, który wydał mi się jeszcze większym odludkiem niż ja sam. Dopiero gdy koń mój wparł się piersią w bramę, Heathcliff zdjął łańcuch i z niezadowoloną miną poprowadził mnie w stronę domu. — Józefie! — zawołał w głąb podwórza. — Zabierzcie konia i przynieście wina! — A więc to cała tutejsza służba — pomyślałem, słysząc to podwójne polecenie. — Nic dziwnego, że ścieżki zarosły trawą, a bydło objada zapuszczony żywopłot. Józef był to człowiek stary, może nawet bardzo stary, choć czerstwy i krzepki. Boże, ratuj nas, mruknął z wyraźną niechęcią, zabierając konia i spojrzał na mnie tak kwaśno, że zdjęty litością pomyślałem, iż pomoc boska potrzebna mu jest raczej do strawienia obiadu, a pobożne westchnienie nie ma żadnego związku z mym nieoczekiwanym przybyciem. Siedziba Heathcliffa zwie się Wichrowe wzgórza. Bo też musi być tu dobre wygwizdów. O sile północnych wiatrów świadczy pochylenie karłowatych jodeł koło domu, jak również rzadkie kępy tarniny o gałęziach zwróconych w jedną stronę, jakby żebrzące o słońce. Przewidujący architekt wybudował na szczęście dwór mocny, o wąskich, głęboko osadzonych oknach, grubych murach i wystających kamiennych narożnikach. Zanim przestąpiłem próg, zatrzymałem się, podziwiając groteskowe płaskorzeźby na frontonie, gdzie spośród plątaniny poobtłukiwanych gryfów i bezwstydnych amorków wyłaniał się napis 1500 Hareton Earnshaw. Chętnie byłbym usłyszał krótkie dzieje tego starego domu z ust jego ponurego właściciela, gdyby nie chłodna postawa gospodarza na progu drzwi wejściowych, zdająca się mówić najwyraźniej albo właś, albo się wynoś. Nie miałem zamiaru powiększać zniecierpliwienia mego przewodnika przez zagłębianie się w tajniki jego siedziby. Weszliśmy do pokoju bawialnego, którego nie poprzedzała ani sień, ani korytarz. Zazwyczaj w tej okolicy bawialnie mieści w sobie również kuchnię, ale w Wichrowych wzgórzach kuchnia znajdowała się widocznie w głębi domu, co poznałem po brzęku naczyń i zmieszanej wrzawie głosów. Nie zauważyłem też żadnych śladów pieczenia czy gotowania na olbrzymim piecu w głębi pokoju, ani połysku miedzianych patelni i mosiężnych rondli na ścianach. Wielki dębowy kredens w drugim końcu odbijał jednak wspaniałe ciepło i światło rzędami ogromnych cynowych półmisków, srebrnych dzbanów i kubków ustawionych wysoko aż pod sam strop, niczym niepodbudowany, ukazujący oczom całą swą wewnętrzną konstrukcję z wyjątkiem miejsca, gdzie zasłaniała go drewniana półka pełna placków owsianych, szynek i uczców baranich i wołowych. Nad kominkiem wisiała brzydka stara broń myśliwska i para pistoletów,